Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz i jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa dziś Natalia Parszczyk. Bardzo jej dziękuję za to. Bez Państwa jednak by nam się nic nie udało. Państwa wsparcie za pośrednictwem Patronite jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Dzięki temu możemy realizować ten program i inne. Ogromnie Państwu za to dziękujemy i w tym okresie szczególnym prosimy także o przekazywanie na Fundację Kultury Liberalnej słynnego 1,5%. Jeżeli chcą Państwo, żebyśmy więcej tworzyli wartościowych treści, to prosimy Państwa o uwzględnienie w rozliczeniach podatkowych. A dziś, proszę Państwa, naszym gościem jest Piotr Zaremba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarz, publicysta, który wywodzi się ze środowisk prawicowych i konserwatywnych. Dziś Pan współpracuje z...
Plus minus, Dziennik Gazeta Prawna, Interia, z takich, tak powiem, bardziej niszowych tytułów, Przewodnik Katolicki, gdzie mam co tydzień felieton, no więc jest parę tytułów, które mnie chcą publikować.
Tak jest. No i panie Piotrze, zgodzi się pan, że może, nie wiem, czy się we wszystkim różnimy ideowo, ale na pewno w wielu zasadniczych sprawach pomiędzy nami jest rozbieżność i tym chętniej z panem porozmawiam. Panie Piotrze, pan wywodzi się ze środowisk prawicowych i konserwatywnych, tak jak powiedziałem, ale sam siebie nie określa pan jako konserwatystę. Kilkukrotnie pan to podkreślał, że tak po prostu o panu nie można powiedzieć, że jest pan polskim konserwatystą. Jak określić pana stanowisko dzisiaj?
Znaczy, móc to można oczywiście, bo wszystko się doprasza jakiejś definicji, jakiegoś porządkowania, więc w tym sensie nie obrażam się za takie określenie. Natomiast to oczywiście no, jestem przeciwny budowaniu jakiegoś, czy kodyfikowaniu jakiegoś zbioru poglądów, który ma być reprezentatywny dla danego światopoglądu, danej ideologii. I pewnie w moim przypadku tam jest sporo no, takiego zdrowego ekumenizmu. To znaczy, to nie każdy mój pogląd, nie każda moje odczucie jest koniecznie prawicowe. W ogóle to jest jakiś tam taki no, defekt, jeżeli się próbuje w ten sposób siebie definiować, jeżeli się próbuje innych w ten sposób definiować. No, ale jeszcze raz powtórzę, nie obrażam się za określenie konserwatysta. Trzeba by oczywiście wtedy podjąć wielką debatę na temat tego, co to oznacza, jaki typ konserwatyzmu, wobec czego. Więc to jest jakiś tam problem.
Ale w swojej publicystyce, rozpisanej na wiele lat, no bliżej jest panu do tych stanowisk takich prawicowo-konserwatywnych, prawda? Tak z grubsza można powiedzieć, że nie będzie to wielkim błędem.
No pewnie nie, to znaczy to jest zwłaszcza w dzisiejszej takiej dosyć ostrej polaryzacji, mamy wojnę kulturową, niewątpliwie 20 kilka lat temu, czy właściwie ponad 30 lat temu, kiedy wchodziłem do zawodu dziennikarskiego, niewątpliwie trochę inny był przedmiot sporów rozmaitych, trochę inne były rozkłady stanowisk, więc no dziś ten spór, można powiedzieć, spycha mnie w jakiejś mierze na pozycję obrony rozmaitych poglądów, rozmaitych racji, które są nazywane konserwatywnymi. Natomiast myślę, że gdybym żył kilkadziesiąt lat temu na przykład, to mogłoby się okazać, że jestem gdzieś w liberalnym centrum. Ono się po prostu przesunęło. No, pewne rzeczy są dzisiaj inaczej definiowane, niż były definiowane kiedyś. To jest bardzo charakterystyczne. No, teraz taki anegdotyczny mi przychodzi przykład. Doda, piosenkarka Doda, wygrała, zdaje się, jakiś proces dotyczący jej prawa do atakowania Biblii. No to jest wyrok Sądownictwa Europejskiego. I zauważyłem taki wpis gdzieś no, w internecie, w przestrzeni tej wirtualnej. Wpis pod tytułem, że słusznie, że wygrała, tylko prawicowi faszyści upierają się jeszcze przy tym, że religii nie można krytykować. No, zwrócę uwagę na to, że kilkadziesiąt lat temu z kolei na przykład pogląd, że nie należy bluźnić, był raczej przedmiotem pewnego konsensusu. I to, jeżeli to prawicowi faszyści tylko tak uważają, no to prawie cały świat był prawicowym faszyzmem.
Panie Piotrze, ale pan się przejmuje jakimiś wpisami?
Nie, tylko to jest bardzo charakterystyczne myślenie. No to znaczy, to nie jest kwestia przejmowania się, tylko po prostu tak dzisiaj ta debata wygląda, prawda? To znaczy, ona tak wygląda dlatego, że my się przesuwamy w jakimś tam kierunku. My odchodzimy od pewnych poglądów kiedyś utartych na rzecz, że tak powiem, zupełnie innych poglądów.
No, jedni się przesuwają w jedną, a drudzy w drugą stronę, mam wrażenie, że to nie jest tak, że się całe spektrum polskie gdzieś tam przesuwa, bo to zależy od tego, o jakim roczniku mówimy, czy duże miasta, czy poza dużymi miastami, no to nie jest chyba za duże te kwantyfikatory.
W sensie ludzkim, to oczywiście, że tak, że ludzie są, że tak powiem, w różne strony przesuwalni, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast mi chodzi raczej o pewną ewolucję debaty, pewną ewolucję rozmaitych poprawności, prawda? To znaczy, no, coś, co kilkaset lat temu wydawało się być czymś bezspornym, oczywistym, wokół czego panował konsensus, dzisiaj jest całkowicie, że tak powiem, podważane, wywracane, rozpada się na kawałki. Do tego odnoszę.
No tak, ale
uwagę.
To jest, jak już wspomniał pan o Biblii, jak mówimy o roli, pozycji moralnej Kościoła katolickiego w Polsce, no to ta debata się przesuwa także z powodu tego, że po pierwsze dowiadujemy się dużo rzeczy, których nie wiedzieliśmy wcześniej, choćby o zachowaniach duchownych, i to nie tylko krytycy, o których pan wspomina, ale także z wnętrza samego Kościoła spadły kary na różnych duchownych, którzy bardzo wysoko wcześniej stali. No i druga sprawa, poza tym, że się dowiadujemy o różnych ciemnych stronach Kościoła, zmienia się też nasza wrażliwość, prawda? Znaczy osoby, które pamiętają Polskę Ludową, ich wrażliwość na ogół jest dość inna niż tych, którzy się urodzili później i wychowali już w wolnej Polsce.
No na pewno przyczyn jest wiele. Znaczy przyczyny są złożone, natomiast no ja mówię o efekcie, prawda? To znaczy z tego punktu widzenia jeszcze raz powtórzę, być może kilkadziesiąt lat temu bym siebie gdzieś widział bardziej, że tak powiem, w pozycji centrowej. Dzisiaj jestem trochę zepchnięty na pozycję obrony różnych rzeczy, których kiedyś bronić nie było trzeba. No i to tyle.
Ale czuje się pan obrońcą? Bo ja mam takie wrażenie, może błędne, ale z pana publicystyki, że pan rzeczywiście plasuje się jako obrońca pewnego zestawu wartości, ale osoby, które ten zestaw wartości, pod którym się podpisują, który promują, przynajmniej oficjalnie, no to są osoby, które są u władzy już, mamy ósmy rok i ja bym powiedział, że bronić ich specjalnie nie trzeba. Oni wygrywają.
Nie, no broni się nie tyle osób, ile poglądów, przynajmniej no, jeśli chodzi o mnie, tak jest. Mhm. Nie do końca to się, że tak powiem, pokrywa i nie do końca to się nakłada na spór partyjny, aczkolwiek trochę się jednak nakłada.
Minister Czarnek nas przekonuje, że się bardzo te płaszczyzny potrafią zazębiać ładnie, niestety.
No tak, tak. Minister Czarnek jest oczywiście człowiekiem, który z tej polaryzacji wyciągnął taki wniosek, że trzeba być mega wyrazistym i tylko to daje możliwość zrobienia realnej kariery w partii rządzącej. On wprost kiedyś przyznał, chyba nawet w rozmowie ze mną, jeden raz już robiłem z nim wywiad, że gdyby nie jego takie bardzo ostre wypowiedzi dotyczące różnych dylematów obyczajowych, światopoglądowych, być może nie byłby ministrem edukacji. Zgoda, no tak. Natomiast myślę, że obrona pewnego typu racji, pewnego typu poglądów jest jednak naturalną potrzebą komentatora, publicysty, co nie znaczy, że musi być oczywiście zamknięty na rację drugiej strony, że nie widzi pewnej złożoności rozmaitych dylematów. No, dla mnie takim na przykład przykładem jest aborcja. Ja nigdy nie miałem w sprawie aborcji bardzo precyzyjnego stanowiska. Miałem zawsze świadomość tego, że to jest uwikłane w rozmaite paradoksy. To znaczy każde podejście, czy każda próba odpowiedzi, jak na powinno być, jakie powinny być regulacje prawne, jest uwikłane w pewnego typu paradoksy. No, przykładem takiego paradoksu jest to, że najbardziej zaciekli obrońcy zakazu aborcji no, nie traktują tak jako zwykłe zabójstwo, prawda? Nie ma żądania wyroków, które by były, odpowiadały wyrokom za zwykłe morderstwo. Mam tego świadomość, no ale jednocześnie mam świadomość, że powiedzenie wszystko w tej sferze wolno, jedynym właściwie wyznacznikiem racji są tutaj subiektywne odczucia kobiety. Kobieta ma prawo zrobić, co chce ze swoim ciałem, no jest jednak stanowiskiem prowadzącym w zdradliwym kierunku. To z tego ciężko jest zbudować taki pogląd pod tytułem powinno być tak i tak i tak, ale no, w ramach tej debaty jest mi bliżej do obrońców życia niż do tak zwanych wyznawców poglądu free choice, prawda, czyli wolnego wyboru. No i to jest jakby jeden z wielu przykładów. Myślę, że w bardzo wielu innych kwestiach też tak w moim przypadku sprawa wygląda. No ale to jest jakby taka uwaga na boku.
Ale nawet w tym przykładzie dramatycznym przecież aborcji, to w tej chwili po tym orzeczeniu czy pseudo-orzeczeniu, jak wolą inni, Trybunału Konstytucyjnego, to stanowisko pana nie jest tym, które wymaga obrony, ponieważ w tej chwili mamy tak zaostrzone przepisy dotyczące aborcji, jak w Europie to kilka miejsc można porównywać.
Prawie już ich nie ma.
Więc w zasadzie to nie wiem, bo chodzi mi o taką figurę, że w tych naszych polskich sporach chętnie się, nie mówię, że pan, ale wiele osób chętnie prezentuje się jako te osoby, które bronią czegoś, no tak jakby ktoś nie wygrywał, a w tej chwili w sensie polityczno-prawnym, no to jedna strona wygrała wybory i to nie raz, w związku z tym przeforsowała swoją agendę na różne sposoby w sferze publicznej i powiedziałbym, że zaczyna to wyglądać raczej w Polsce tak, że bronią się ci, którzy chcieliby tej sfery wolności jednostki, poszerzenia, zachowania i tak dalej.
Naprawdę ma pan takie poczucie, że jest to rozpaczliwa obrona stanowiska liberalnego. No ja zwrócę uwagę, że mamy niespełna rok do wyborów i że te wybory mogą całkowicie wywrócić wszystko.
Panie Piotrze, no po wyroku w sprawie aborcji, który ten nieszczęsny trybunał podjął tę decyzję swoją, no to naprawdę wiadomo, kto tutaj odniósł na swoją korzyść triumf, prawda?
No ale nie zawsze, że tak powiem, sukces polegający na przeforsowaniu jakiegoś stanowiska prawnego musi być sukces w sferze na przykład szeroko rozumianej debaty. No tu jakby można powiedzieć, że nastąpiło bardzo istotne przesunięcie stanowiska Polaków, które było dość mocno antyaborcyjne przez bardzo wiele lat. To był produkt między innymi ustawy z 1993 roku. W tej chwili ten konsensus został całkowicie wywrócony. No i mamy, jeszcze raz powtórzę, perspektywę wyborów za kilka miesięcy.
A chciałby pan przywrócenia tego poprzedniego stanu rzeczy?
Znaczy ja wolałem ten poprzedni stan rzeczy. Oczywiście on też jest uwikłany w paradoks, prawda? No bo jeżeli to jest zabicie człowieka, no to wyjątki zawsze będą też dyskusyjne, prawda? Znaczy zawsze można postawić o nie, zawsze można o nie pytać. Natomiast z punktu widzenia takiej skuteczności perswazyjnej, no to myślę, że ten taki akt prawny, który dopuszcza te wyjątki, zakładając, że są szczególnie dramatyczne sytuacje, które się nie mieszczą jakby w takich realiach dnia codziennego, tylko raczej w realiach bardzo dramatycznego wyboru, nieszczęścia. Myślę, że było to bezpieczniejsze. Natomiast to już prawdopodobnie nie wróci. Znaczy to już cokolwiek by się nie zdarzyło, to ta formuła jest chyba formułą, znaczy w każdym razie nie jest to już w tej chwili obowiązujący konsensus, nie jest to już coś, co ktokolwiek nazwie kompromisem. Z tego punktu widzenia, no to...
Czyli co, błędem było z pana punktu widzenia ruszenie tego rozwiązania kompromisowego?
Tak, było błędem, choć rozumiem ludzi, którzy z kolei wzywali do tego, żeby na przykład dzieci z zespołem Downa chronić. To czasem są nawet osoby, które nie mają, że tak powiem, w tej chwili takiego bardzo, bardzo prawicowego sztafu. No przypomnę, że Tomasz Terlikowski przez lata piętnował Jarosława Kaczyńskiego za to, że jest ustępliwy w sprawie ochrony życia. No. Teraz
to się zmieniło.
No to się zmieniło, ale to się bardzo długo zmieniało. Wyraźnie nie było to jakoś, nie był to podstawowy cel tego obozu rządowego, bo gdyby tak było, to zrobiliby w pierwszym czy drugim roku po swoim zwycięstwie. I myślę, że tutaj mamy do czynienia ze zwycięstwem Pyrrhusowym, tak. No. Ale
to ciekawe, co pan mówi, no bo to jest jeden z tych obszarów, w których rzeczywiście nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że taka konserwatywna prawica w polskim rozumieniu konserwatywnej prawicy chciała osiągnąć pewne cele i je osiągnęła, można powiedzieć, że z jej punktu widzenia, no nie mojego, ale z jej punktu widzenia, to jest triumf. Wszystkie chwyty dozwolone, także takie triki i podstępy, jakich użyto tu w przypadku sprawy aborcji. Osiąga się te cele, każdy kolejny cel i tak jak mówię, mi się wydaje, że w tej chwili to jest to jednak taki moment, że trzeba powiedzieć jasno, że to raczej agenda taka bardziej związana z liberalnym pojmowaniem praw jednostki, nie konserwatywnym, ale liberalnym, no jest w pozycji obronnej w Polsce. Nie jest odwrotnie. No.
No, ja jednak
odnoszę, takie są fakty,
ja to odnoszę wrażenie, że z punktu widzenia, że tak powiem, stanu świadomości społeczeństwa, pewnych procesów społecznych i tak dalej, w ofensywie jest raczej strona liberalna. No, demonstracje strajku kobiet, bo nie są gwałtowne. Sądy w zasadzie pozwalały im na wszystko.
Ale przecież nie zatrzymało to zmian legislacyjnych.
To jest jednak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, że dla pana ten Trybunał jest nieprawdziwy, ale ja tu nie widzę jakichś szczególnych trików, o których pan mówi. No, to jest pewien pogląd prawny, który można akceptować albo nie można akceptować. On wygrał. On wygrał, bo taki jest, a nie skład Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że proces w kierunku takiego jednak ograniczenia, przecież kto też w Polsce zdelegalizował aborcję na życzenie? No też Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie bynajmniej nie ludzi PiSu to zrobił w latach 90., prawda? Więc to, że są prawnicy, profesor Zoll jest tutaj klasycznym przykładem, którzy uważają, że ochrona życia jest jednak niesłychanie ważną rzeczą, no nie jest jakimś trikiem, jest po prostu elementem pewnej debaty, pewnego sporu. Natomiast rzeczywiście w tej chwili, no to wywołało to bardzo silną repulsję, bardzo silne odwrócenie się od konserwatywnych poglądów i od Kościoła. I jeszcze raz powtarzam, no mamy za niewiele miesięcy wybory. Te wybory są związane tego nie wiem.
No, ale tak
dzisiaj bym raczej
pan.
Intuicyjnie więcej szans dawał opozycji. Tak. Czy ona będzie w stanie stworzyć rząd, koalicję spójną, to jest inna sprawa, ale raczej więcej ma szans na to niż broniące się Prawo i Sprawiedliwość.
No ale te sondaże to cały czas są i teraz jeszcze polityka socjalna intensywna.
Oczywiście nie mamy tutaj pewności, natomiast no i kończąc jakby naszą rozmowę o aborcji, bo rozumiem, że przejdziemy do jakichś innych tematów, no to zdaje się, że opozycja sugeruje, a Donald Tusk to prawie otwarcie mówi, jakieś wywrócenie tego Trybunału Konstytucyjnego, więc to, co dla pana jest, że tak powiem, nieszczęściem, za niewiele miesięcy może się okazać drogą do takiego bardzo radykalnego zwrotu w drugą stronę. No to jest ta teoria, czy tam efekt wahadła, prawda? Ten efekt wahadła oczywiście jest pytanie, czy nie został trochę na stronę, że tak powiem, wywołany, czy spowodowany przez właśnie konserwatystów, ale tak czy inaczej, no ja nie widzę tutaj jakiejś strasznej państwa klęski, że tak powiem. Ja widzę tutaj raczej, że tak powiem, punkt wyjścia do całkowitego odwrócenia, bo świadomość społeczna się odwróciła. No, z mojego punktu widzenia to jest oczywiście źle, aczkolwiek no ja jeszcze raz powtórzę, to jest spór szczególnie ciężki do jednoznacznego rozstrzygania w kategoriach zdrowego rozsądku czy logiki. No. Więc to jest oczywiście, tu każde rozwiązanie będzie rozwiązaniem uwikłanym w paradoks, w nielogiczność, niespójność, niekonsekwencje. Każde, podkreślam każde.
Panie Piotrze, no tutaj pan mi trochę przypisuje różnych rzeczy.
Nie,
ale,
no to pan jakby mnie pierwszego uczynił, że tak powiem, jakimś reprezentantem zbiorowego bytu pod nazwą konserwacji, więc jakby wchodzę trochę w tę konwencję.
Zapytałem jakby pan sobie życzył i gdzie się plasują pana poglądy, ale
tak
robię to po to, żeby przejść do następnej sprawy, bo pan mówi, że Trybunał Konstytucyjny, no, jak powiem, że Trybunał Konstytucyjny po tym, co się stało na przełomie 2015-2016 roku, jest problematyczny, to muszę powiedzieć, że jak zaglądam do tego, co pan mówił i pisał, to dla pana też.
Tak, tylko że no, akurat w przypadku takich fundamentalnych sporów jak spór o aborcję, to ma drugorzędne znaczenie, bo no to, jak? Że na samym początku, nie, no to niech pan pozwoli mi objaśnić, to, że na samym początku kadencji powołano w bardzo problematyczny, czy wątpliwy sposób trzech sędziów, skądinąd w odpowiedzi na równie problematyczne wcześniejsze manewry Platformy,
które... Ale Trybunał to utręcił, zawsze przypominajmy.
Tak, natomiast tak czy inaczej w ciągu tych dwóch kadencji no, skład Trybunału by się zasadniczo zmienił, więc jakby... No
zmieniłby się,
więc jakby,
ale...
Znaczy, z tego, że mamy tak zwanych dublerów, nie wynika, że akurat gdyby ich nie było, to w sprawie aborcji Trybunał nie mógłby podjąć tej decyzji. On by ją mógł podjąć, bo wtedy już prawdopodobnie tych sędziów konserwatywnych byłaby zdecydowana większość, prawda? Więc jakby to są dwa różne spory, oczywiście.
I pan pisał, że to był błąd, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego PiS się tak zachował.
No był oczywiście, to było oczywistym błędem.
Czy drugi taki duży błąd?
Nie, no
tak?
Było to oczywistym błędem i to po pierwsze, no rzeczywiście dokonywanie w ten sposób zmian w Trybunale Konstytucyjnym było jakimś przekroczeniem prawa, no tak naprawdę, czy wyjściem poza normalne reguły. No ale też drugą oczywiście rzeczą, która z tego wynikała, no to było niesłychane zmobilizowanie przeciwko rządzącym środowiska prawniczego, prawda? To znaczy ono by pewnie i tak, ten konflikt tak by nastąpił, ale on nie byłby aż tak gwałtowny. Tam na samym już początku pojawił się, prawda, bardzo silny opór środowisk prawniczych i pewnie trochę znowu na własne życzenie PiS sobie to zafundował.
No profesorze Zollu, który
no tak.
Być może w ogóle nie znalazłby się...
Nie, no profesor Zoll był krytyczny wobec PiSu, to akurat, że on by w różnych sprawach z PiSem, że tak powiem, się spierał, czy polemizował, to było oczywiste.
Ale natomiast... obyczajowo konserwatystą
Obyczajowo z konserwatystą, tak. Natomiast myślę, że ten konflikt nie musiał być aż tak gwałtowny. To znaczy wszystkie te rzeczy, które potem nastąpiły, na przykład pomysły, że sądy bezpośrednio oceniają konstytucyjność ustaw, czy tak zwana rozproszona kontrola konstytucyjności i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było pochodną tego takiego bardzo silnego poczucia, że przychodzą barbarzyńcy, którzy robią, że tak powiem, postępują jakby źle, no, to, którzy idą na skróty, prawda, którzy wywracają rozmaite reguły. To ja z panem się absolutnie nie spieram w tej sprawie. Pytam mnie pan, więc opowiadam o swoim stanowisku. Mhm. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że akurat w sprawie aborcji byłoby inaczej, bo no jednak po tych tam 6 czy 7 latach rządów PiS-u Trybunał Konstytucyjny byłby w większości konserwatywny, bo po prostu no takie są reguły, no i w momencie, kiedy się sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera w parlamencie, no to te składy są płynne, prawda? No, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych bywał raz konserwatywny, raz liberalny, raz znowu konserwatywny i w Polsce jest tak samo, prawda? No więc to z tego punktu widzenia tu jakiegoś zaskoczenia, czy jakiegoś horrendum, jakiegoś powodu do zgrozy ja nie widzę. Natomiast oczywiście no, to, że PiS szedł na skróty w różnych sprawach, naruszał reguły, no to dla mnie zupełnie oczywiste, tak, no ale to są...
Czym pan to tłumaczy? Bo to jest taka sprawa, która jest rzeczywiście głębsza i może warto by się było nad tym chwilę zastanowić. Czym pan tłumaczy to? Bo napisał pan biografię Jarosława Kaczyńskiego. Swoją drogą państwu ją polecam. To nie jest tak, że książka z 2010 roku, prawda?
Tak.
To jest książka o jednym takim, której no, mnóstwo jest takich spostrzeżeń. Odejdźmy od szablonowego myślenia. Zadaje pan na przykład takie pytania w 2010 roku pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Po katastrofie smoleńskiej notuje pan słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi: moje życie się skończyło, i pan jako komentator zadaje pytanie, czy polityk o takim nastawieniu do świata nie powinien budzić niepokoju jako kandydat na najwyższy urząd, wtedy kandydat na urząd głowy państwa, czy nie będzie w nim nazbyt wiele gniewu, twardości, determinacji i czy nie stanie się kimś niepodatnym na jakikolwiek kompromis, bo tak ciężko dotknął go los. Później zadaje pan cały zestaw bardzo ciekawych pytań, tak jakby wiele tematów, które odkrywano po 2015 roku przez osoby, które nie znały Jarosława Kaczyńskiego ani jego środowiska. Pyta pan, jak to się stało, że przez tyle lat Jarosław Kaczyński nie wychował sobie realnego następcy. Zadaje pan pytania o pewne cechy charakteru, które są związane z tą bezkompromisowością, ale też i łatwym, jakimś takim bezkompromisowym ocenianiem ludzi. To znaczy bardzo łatwo zasłużyć sobie na nieprzychylną ocenę Jarosława Kaczyńskiego, zamykanie się na opinię w ramach własnej partii i dobór ludzi. Tak? Marek Jurek był ofiarą tych różnic zdań, Ludwik Dorn i jeszcze wiele innych osób. I tak postawił pan mnóstwo pytań w tej książce, w zasadzie po latach można powiedzieć jak najbardziej zasadnych, a w 2016 roku wygłaszał pan laudację na rzecz Jarosława Kaczyńskiego. Ja byłem wtedy zaskoczony trochę, bo pamiętam, że pan też może, żeby się trzymać cytatu, pan powiedział wtedy, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, to cytuję, który poszerzył zakres mojej osobistej wolności. Czyli najpierw tak jakby pan był bardziej krytyczny, potem w 2016 roku wygłosił pan laudację. A gdzie dzisiaj jest pan w swoim stanowisku do Jarosława Kaczyńskiego?
Zadał pan cały pakiet pytań, właściwie nie bardzo wiadomo, bo zaczął pan od w ogóle tego, dlaczego jest takie, a nie inne stanowisko PiS-u w sprawach sądowo-prawnych, potem o moje ówczesne oceny z 2010 roku, potem o laudację i wreszcie o dzisiejsze stanowisko. Ciężko
pytam,
to jednym zdaniem odpowiedzieć.
O dzisiejsze stanowisko. Oczywiście siłą rzeczy skrótowo staram się państwu przedstawić, ale były takie różne momenty w pana ocenie Jarosława Kaczyńskiego. A gdzie dzisiaj pan jest?
No tak, ale najpierw powinienem jednak się ustosunkować do tego, dlaczego krytycyzm wobec Kaczyńskiego z 2010 roku nie musi przeszkadzać z kolei konkluzjom pozytywnym z roku 2016.
No proszę.
Jednak liderzy polityczni, ci tacy najbardziej znaczący w dziejach ludzkości, no na ogół byli postaciami mocno kontrowersyjnymi i na przykład brutalność jest naturalną cechą tych takich najbardziej skutecznych liderów. Ja powołam się na zupełnie inny przykład. Jestem od wielu lat autorem kolejnych tomów historii Stanów Zjednoczonych. To jest historia Stanów Zjednoczonych XX wieku.
I bardzo teraz brutalna polityka.
Dwa ostatnie tomy były poświęcone Franklinowi Delano Rooseveltowi, który jest już człowiekiem kształtowanym przez zupełnie inną kulturę polityczną w zupełnie innych realiach. Otóż odniósł wielki sukces, bo był jedynym prezydentem wybranym, że tak powiem, 4 razy. No, już tej 4. kadencji nie zdołał odbyć. I właśnie był niesłychanie brutalnym człowiekiem. Był człowiekiem, którego bliscy współpracownicy oskarżali o sadyzm wręcz. Na co zresztą wpływ też mogły mieć jego cechy, że tak powiem, no, już takie czysto prywatne, to znaczy on był kaleką.
Jak pan to przenosi na polskie?
Przenoszę to o tyle, że całkiem możliwe, że bez, że tak powiem, tej brutalności, bez tego sadyzmu, w cudzysłowie mówiąc, Roosevelt nie osiągnąłby tego, co osiągnął. Oczywiście.
A Jarosław Kaczyński?
No Jarosław Kaczyński myślę też, no to znaczy, co by nie powiedzieć o jego błędach i złych cechach, które zresztą na różnych etapach jego rozwoju, jego kariery także mu przeszkadzały. To znaczy, one były też czynnikiem, który nie powodował, że no, często nie udawało mu się osiągnąć różnych rzeczy, które być może by osiągnął, będąc kimś innym, czy będąc innym człowiekiem, ale jednocześnie, no powiedzmy sobie szczerze, no nie ma po tej prawej stronie umownie, to teraz moglibyśmy wielką debatę odbyć, co to znaczy prawica w Polsce, ale no nie ma innego człowieka, który by, że tak powiem, osiągnął tyle. I to osiągnął nie tylko w warstwie zdobycia i utrzymania władzy, późno zresztą dosyć, po wielu nieudanych próbach, ale jednak no, 2 kadencje to tylko to Tuskowi mu się to udało, ale też można powiedzieć, że no nie, jednak wywarł duży wpływ na zmiany w Polsce. No to nie jest tak, że on, że tak powiem, odejdzie wyłącznie jako człowiek, który odznaczył się rządzą władzy, ambicją wielką, ale nie zostawia, że tak powiem, Polski w jakikolwiek sposób zmienionej.
To gdzie pan dzisiaj stawia plusy i minusy?
No plusy przede wszystkim są jednak w zmianie pewnego paradygmatu społeczno-gospodarczego. To znaczy, to jest jednak inne podejście do spraw społecznych i gospodarczych niż wcześniej. Myślę, że to jest trwała zmiana. To znaczy, mam wrażenie, że koalicja obecnych partii opozycyjnych będzie musiała się do tego w dużej mierze dostosować. Tam jest zresztą wielki spór o to i ferment, prawda? To znaczy, co jakiś czas ktoś z tej strony mówi, no ale jak to? No nie możemy przecież podpisywać się pod tym, co mówi Leszek Balcerowicz, bo przegramy kolejne wybory. No, kiedyś to nie było, że to nie było oczywiste.
No, ćwierć wieku minęło.
No tak, ale myślę, że to, że tak powiem, znaczy efekt tego typu wywołał Kaczyński swoim pomysłem, czy zbiorem pomysłów. To się pojawiło gdzieś przed wyborami 2015 roku, prawda?
No przed, bo jeszcze końcowa Platforma już zaczynała wykonywać takie
ruchy
w stronę polityki społecznej, no ale to oczywiście szybko zapomniano pomogło, po tym, co się stało.
Myślę, że w tej sferze, że tak powiem, Kaczyński zmienił Polskę w jakiś tam sposób.
Czyli to jest jeden plus. Co
tak,
jeszcze?
No drugą rzeczą, z którą ja się jakoś tam utożsamiam, aczkolwiek przyznaję, że tu nie ma prostych rozwiązań i to nie jest, że tak powiem, z punktu widzenia prawicy do łatwego wygrania. No, ale jednak ja jestem zwolennikiem obrony państwa narodowego jako pewnej wartości. Państwa narodowego, które dzisiaj jest jakoś tam wystawione na ryzyko przez pomysły federalizacyjne. I to jest oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że to, co mówi i robi PiS, to jest po pierwsze niekonsekwentne, bo oni często się...
Dlaczego?
No dlatego, że oni się w różnych sferach są zmuszeni dostosowywać do tych tendencji federalizacyjnych, prawda? To znaczy, no jednak żyrowali zmiany, całkowitą zmianę polityki klimatycznej, jednak zgodzili się na tak zwane kamienie milowe. No kamienie milowe to jest przecież cały pakiet ingerencji Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne, polskie sprawy wewnętrzne. Natomiast no czuję się jednak mimo wszystko trochę pewniej, jeśli rządzą ludzie, którzy uważają państwo narodowe za trwałą wartość.
A to zbliżałby pana do stanowiska Zbigniewa Ziobro.
No nie. No myślę, że akurat to, że uważa się państwo narodowe za wartość, to jest stanowisko całego PiSu i
ale krytykując
i wszystkich
te kompromisy PiSu...
Nie, ale ja nie mówię teraz, ja nie krytykuję tych kompromisów. Ja mówię, że to jest pewien paradoks, prawda? Aha. Że oni w różnych sprawach ustępują, kluczą, schodzą z drogi Unii Europejskiej.
A słusznie pana zdaniem?
Rozumiem to. Rozumiem. Znaczy, to jest... To ciężko to w ogóle oceniać, kategoria słusznie, niesłusznie. No po prostu rozumiem to. No jest to po prostu dostosowanie się do pewnych realiów, prawda? Jeżeli Unia znalazła sobie pewien wehikuł na aplikowanie swoich jakiegoś porządku poprzez pieniądze europejskie, które coraz bardziej są zależne jakby od tego, że się w różnych sprawach różne państwa, nie tylko Polska, dostosowują, no to w tym momencie rozumiem, że oczywiście na przykład przed wyborami dobrze się, że tak powiem, wykazać tym, że się te pieniądze próbuje zdobyć, prawda? Próbuje zresztą w sposób no, nie do końca fortunny, udany, bo jak wiemy, tak. No tak. Nie. Natomiast mimo wszystko mnie na przykład bardzo ciekawi, jakie jest stanowisko opozycji w sprawie trwałości Polski jako państwa narodowego. Mhm. W ramach Unii Europejskiej oczywiście. Tu nie dostaję żadnych właściwie odpowiedzi. Dostaję takie ogólne wrażenie, że no wtedy, kiedy jest konkretny spór PiS-u z Unią, no to opozycja jest zawsze po stronie Unii. Prawda? Zawsze narzeka na to, że PiS coś źle zrobił, że PiS nas skłócił, że PiS, że tak powiem, powinien inaczej. Natomiast ja nigdy nie słyszałem deklaracji Donalda Tuska na przykład na temat tego, cel związany z tym, deklarowany przede wszystkim przez Niemcy, no jest realny, dobry, sensowny.
Bo Platforma miała dwie kadencje i też się do tego, choćby do waluty euro, tak bardzo nie paliła, jak pamiętamy. Więc no tak, być może stanowiska naszych ugrupowań aż tak bardzo w tej kwestii no, się to nie jest, różnią.
To jest celna uwaga, choć mam wrażenie, że logika polaryzacji może jednak te różnice wyostrzyć. To znaczy dzisiaj rzeczywiście nie ma dowodów na to, żeby Tusk chciał wprowadzać walutę euro w ciągu tam roku czy dwóch, ale no jest to bardziej prawdopodobne niż było prawdopodobne właśnie za czasów ich dwóch kadencji, ponieważ wtedy oni nie uważali tego w ogóle za rzecz fundamentalną, prawda? Znaczy była to, raczej ich celem było zachowanie status quo we wszystkich sprawach, w których się dało i także w tej. No. Natomiast no, pytam mnie panu plusy, no więc ja to widzę jako plus.
Jeszcze jakiś?
No wie pan, no myślę, że raczej przez to, czego nie wprowadzono w Polsce. To znaczy, no jednak dla mnie pewną wartością jest właśnie no, stan prawny, który nie zakłada gwałtownej rewolucji obyczajowej, prawda, czy światopoglądowej. No. Więc
to
z tego
jest
punktu...
tylko hipokryzja, bo jak patrzy, zaczyna się przyglądać uważnie temu, co się dzieje. To pan sam wspominał o tych przemianach obyczajowych, to po prawej stronie już oszczędźmy imiona i nazwiska, to wcale nie jest tak, że to są osoby, nie wiem, których życie rodzinne odpowiada głoszonym ideałom.
No tak, no,
tak najogólniej rzecz biorąc.
Tylko polityka nie oceniamy, że tak powiem, pod tym kątem przede
no,
wszystkim.
No trochę jednak, tak.
Wie pan, no hipokryzja to hołd składany cnocie jest przysłowiem starym, XVIII-wiecznym. I wydaje mi się, że ono też coś z prawdy w sobie zawiera. Ja uważam, że jeżeli, że tak powiem, hipokryci, rozwodnicy, nie wiem, ludzie, którzy nie żyją tak jak głoszą, jednak zatrzymają pewne zmiany, które mi się nie podobają, to jest jakaś wartość.
No ale jest jakiś minimum zgodności myśli, słów i czynów, którego się oczekuje,
więc
prawda?
Oczywiście no, byłoby lepiej, żeby się zachowywali inaczej, bo fundują sobie to trochę tak jak z kościołem, prawda? Mhm. Syndrom grzesznego księdza jest czymś bardzo szkodliwym dla skuteczności, prawda?
No wiemy z tych historii obyczajowych związanych z kościołem, że wiara nie gwarantuje przyzwoitego zachowania, prawda?
No na pewno, no. Ale z kolei...
Taka rzecz, którą u nas, jak pan mówi o polaryzacji, to u nas się bardzo często to kwituje wszystko takim stwierdzeniem, że jakby nie było kościoła, to byłby nihilizm. Ja się z tym gruntownie nie zgadzam, ponieważ widać, że osoby, które głośno deklarują wiarę, no nie zagwarantowało to ich przyzwoitego zachowania i można podać niestety więcej niż jeden przykład.
No tak, tutaj musielibyśmy odbyć oddzielny spór.
A minusy, bo
ja z kolei się z panem w tej sprawie nie zgadzam. I co paradoksalne...
No ale wiara nie zatrzymała tych osób przed popełnianiem niegodziwości.
Dobrze, okej, no. Tylko że pan buduje taki, że tak powiem, taką antynomię. Że tak powiem, skrajnie idealną. To znaczy, albo będziemy mieli do czynienia ze światem, że tak powiem, Bożym, albo, że tak powiem, nieważne, co w ogóle się głosi, jakie poglądy podsuwa i tak dalej, i tak dalej.
Nigdy nie było tak. Wiara nie zagwarantowała, bo mówi się u nas właśnie, to polaryzację wprowadzają osoby, zresztą bohater pana książki Jarosław Kaczyński, czy z drugiej strony jego przeciwnik Adam Michnik, no oni używają takiej formuły obaj, że jeżeli by nie było kościoła, albo opozycja się zachwieje, no to grozi nam nihilizm. Ja tylko przypis taki tutaj dodaję, mówiąc, że biorąc pod uwagę to, jak się rzeczy miały w ostatnich latach, a tak naprawdę dowiadujemy się o dziesięcioleciach, deklarowana wiara nie była żadnym gwarantem przyzwoitego zachowania.
A jednak,
no nie była. No.
A jednak
no nie
w jakimś
była,
miasteczku no. czy na wsi ten zwykły to ksiądz jest... często był strażnikiem zachowań, że tak powiem...
Panie Piotrze,
przyzwoitych. bitych.
Nie wiem.
Jeśli pan nie wie, to niech pan nie głosi, że tak powiem, z taką pewnością, że nie była. Myślę, że jednak była. I myślę, że akurat jeśli pan przywołuje tutaj nazwisko Adama Michnika, który, jak wiadomo, nie jest bohaterem mojej bajki, to jego, że tak powiem, doświadczenie, można powiedzieć, wielu dziesiątków lat życia, no raczej to potwierdzało, prawda? Oczywiście dziś jest inaczej, ale też, wie pan, no, to teraz musiałby pan zbadać, w jakim procencie, ilu tych księży grzesznych było.
Dopiero się dowiadujemy
i uogólniamy, generalizujemy celu, to znaczy w takim celu, że pojedyncze nawet przypadki są traktowane jako dowód na to, że nie ma sensu w ogóle system, który pilnuje jakichś reguł, prawda? No myślę, że bez niego będzie gorzej, a nie lepiej.
Na zamówienie Kościoła powstał raport Sauve francuskiego, który przeprowadzono bardzo poważne badania na temat strukturalnych uwarunkowań nadużyć seksualnych w Kościele francuskim. Tam wzięła cała armia naukowców i to był raport, który powstał na zamówienie Kościoła i który został zatwierdzony przez Kościół. I teraz można tego typu
jest pan przekonany,
badać.
Że laicyzacja Francji, która zresztą jest procesem bardzo starym, no się nie zaczął teraz. Ale myśli pan, że on powstał, że ta laicyzacja nastąpiła z powodu nadużyć seksualnych księży? Nie.
Ale ja tego nie powiedziałem.
Nie, albo nie, bo buduje pan taką figurę. To są grzeszni ludzie, w związku z tym nie ma sensu żadnego systemu, w którym oni głoszą, że tak powiem, wartości, czy czegoś nauczają.
Piotrze,
no ja uważam, że jednak ma to wartość.
Jeszcze raz, chcę powiedzieć, że wiara nie gwarantuje przyzwoitego zachowania.
Pan, no to oczywiście, że tak, natomiast...
To jest tyle i aż tyle.
Ale bo człowiek jest ułomny i wydaje mi się, że akurat nikt nie twierdzi, że tak powiem, ludzie, także duchowni są...
No, może po prostu poza wiarą jest kwestia przyzwoitości, regulują no tak, też inne systemy normatywne.
No jakie na przykład? Jestem bardzo ciekaw tego.
No,
bo
przecież
czy w tych krajach, w których nastąpiła laicyzacja, że tak powiem, dość dawno temu, powstał jakiś system pilnowania norm etycznych konkurencyjnych wobec kościelnego.
Nie musi pan wierzyć w Boga osobowego, żeby się przyzwoicie zachowywać.
Ale absolutnie się z panem zgadzam.
No nie musi pan.
Tak,
no.
Natomiast pan nie mówi o wyborze jednostki, tylko mówi pan o pewnym systemie. No. Więc ja twierdzę i wracam do przykładu tej wioski czy miasteczka w Polsce, że jeśli zniknie tam kościół, nie będzie już jakby nauczał co niedziela, nie będzie mówił, jak się powinno zachować i tak dalej. Nie będzie lepiej. Znaczy, będzie gorzej. I myślę, że pod tym względem ma rację i Kaczyński, i Michnik. No. Tutaj, że tak powiem, jesteśmy w fundamentalnym sporze. No.
Wobec tego, jakbyśmy przeszli do następnego punktu, bo jak państwo widzą, tutaj mamy ciekawą różnicę zdań. Te minusy, no bo powiedział pan o plusach, tutaj by mnie zaraz słuchać za to niedopatrzenie.
Pierwszy minusem, który już właściwie w jakiejś mierze go dotknęliśmy, no to jest oczywiście taka pewna rewolucyjność i skrótowość zmian, czy pójście na skróty w zmianach politycznych, to znaczy cały czas obowiązywał pewien mit, no właśnie jakichś takich radykalnych przebudów rozmaitych instytucji, to głównie wymiaru sprawiedliwości dotyczyło tak naprawdę, które ani się nie, że tak powiem, nie sprawdziły, w sensie, znaczy to się nie złożyło jakby wszystko razem do kupy, to nie zadziałało dobrze, ale też było oczywiście jakoś tam mitologizowane, no bo wizja, że bardzo często w walce o to, żeby władza wykonawcza miała większy wpływ na sądownictwo, był używany jako argumentu wyroków, które były wyrokami.
Ostatnio w Interii pan bardzo mocno skrytykował wymiar sprawiedliwości i prokuraturę.
No tak, no ale właśnie do tego zmierzam, to znaczy wizja, że jeżeli, prawda, nie wiem, będzie więcej wpływu parlamentu, czy rządu, czy ministra sprawiedliwości na personalia w sądownictwie, to te sądy będą sprawiedliwsze, uczciwsze, lepsze, no jest wizją, krótko mówiąc, trochę wydumaną. No. Mhm. Ja dałem akurat konkretny przykład historii, która teraz stała się tematem i która dotyczy nie sędziów, tylko
jakby
prokuratorów.
W dwóch słowach pan powiedział?
No nie, to jest historia po prostu polegająca na tym, że w Łomży człowiek został aresztowany za rzekome molestowanie swojej pasierbicy. Pani prokurator, już wiedząc, że on nie jest winien, dalej go trzymała w więzieniu, a co więcej, nie zrobiła nic w momencie, kiedy on został w tym więzieniu skrzywdzony, czy zgwałcony przez współwięźnia, a na sam koniec, że tak powiem, torpedowała jego próby uzyskania odszkodowania, czy w każdym razie, no, bardzo chciała to odszkodowanie obniżyć, ograniczyć. No, to jest klasyczny przykład, gdzie minister ma bezpośredni wpływ, bo prokuratorzy są w jakiejś mierze bezpośrednio sterowani przez swojego zwierzchnika, czyli prokuratora generalnego. No i okazuje się, że nie jest to żadna gwarancja, że oni będą się zachowywali przyzwoicie, sprawiedliwie.
Czyli to jest taka niespełniona obietnica.
No jest, tak? Jest to niespełniona obietnica i ja trochę rozumiem, że w tym się kryła taka myśl, że jak my będziemy mieli trochę wpływu na personel w sądownictwie, to ci sędziowie będą odrobinkę bardziej przesunięci w prawą stronę, czy bardziej dostosowywać do interesu obozu rządowego, ale można odpowiedzieć to z kolei, czy kontrować to takim domniemaniem, a może tak naprawdę na samym początku już sobie tych sędziów zrażono, prawda? I oni tak naprawdę jeszcze bardziej w tej chwili są nieskłonni do orzekania zgodnie z oczekiwaniami rządzących, no bo poczuli się przedmiotem jakiejś tam kampanii dyfamacyjnej, prawda? Były te nieszczęsne billboardy, które ich tam o rozmaite rzeczy oskarżały. No to było psucie państwa. To było najogólniej rzecz biorąc coś z punktu widzenia państwa niedobrego. A drugi minus już jest taki bardziej, że tak powiem, no i oczywiście to jest ujmowane często w dramatycznych kategoriach jako droga do dyktatury. Często mówi się o tym, że następuje putinizacja Polski i tak dalej. Ja tak ostro tego nie widzę, ale niewątpliwie jest to psucie demokracji. No,
demokracji,
tak jest. To cały czas jest demokracja, ale to jest gorsza demokracja. No, bardziej populistyczna, bardziej taka nieporządna, nie dająca rozmaitych gwarancji, nie dająca gwarancji przejrzystości. To musielibyśmy teraz...
No my się tutaj zgadzamy w tym punkcie.
W tym punkcie się pewnie zgadzamy, no to, ale to jakby nie zakładaliśmy z góry, że będziemy się we wszystkim różnić.
Ale proszę państwa, warto odnotować.
I druga różnica między mną a Prawem i Sprawiedliwością, to jest też pewne moje zastrzeżenia wobec priorytetów. To znaczy, mam wrażenie, że dobrze, że dokonano pewnej korekty polityki społeczno-gospodarczej, że uznano, że przyszedł już czas na jakieś dzielenie się z owocami transformacji z ludźmi, ale no ja bym pewnie chciał, żeby to dotyczyło, żeby mniej w tym było tego tak zwanego rozdawnictwa, mniej tych kolejnych...
Rozdawnictwa
mniej tych kolejnych tam 13, 14 emerytur, a bardziej jednak obóz rządowy powinien spróbować dokonywać zmian trwałych, to znaczy zmian dotyczących infrastruktury, zmian dotyczących edukacji, zmian dotyczących służby zdrowia. No, służba zdrowia jest czymś, co w zasadzie jest taką czarną dziurą, prawda? To znaczy wszyscy właściwie uznali, że ona jest czarną dziurą. Ona jest uznawana za nie do zreformowania i w związku z tym...
A gdzie pan widzi źródła tych, tak, bo się powoli kończyć, ale źródła tej porażki?
Myślę, że uznano, że tak jest łatwiej, to znaczy tak jest szybciej. Można
ale
powiedzieć...
miało ono walczyć z imposybilizmem, czego
w jakiejś mierze, to znaczy na przykład to, że w jakiejś mierze przycięto mafię VAT-owską jest prawdą, tylko no, pytanie jest, na co te pieniądze powinny iść w tym momencie. No, Kaczyński jest moim zdaniem niepewny tego, czy niepewny kolejnych wyborów za każdym razem, więc uznaje, że no, lepiej jest związać ludzi takimi bezpośrednimi prezentami, niż budować, że tak powiem, system, który no, też im będzie służył, ale w sposób bardziej skomplikowany, nie wprost, prawda? No, naprawienie edukacji to jest proces wieloletni, proces, gdzie szybkich efektów nie będzie. 14 emerytura, no to jest coś, co się dostaje z miesiąca na miesiąc, prawda? Tak. Więc ja to rozumiem znowu w sensie politycznym, rozumiem, że tu jest logika polityki, natomiast no, z punktu widzenia tego, gdzie Polska będzie za 20-30 lat, to mi się nie podoba oczywiście.
Czy co powiedziałby pan po tych podsumowaniach, że to polega na tym, że Jarosław Kaczyński obniżył swoje ambicje trochę, bardzo?
To znaczy myślę, że on pewne rzeczy poświęcił, czy pewnych rzeczy nie przyjmie uwagi. No, na przykład służby zdrowia, no to jest przykład, gdzie właściwie...
No i edukacji.
I każda ekipa, mam wrażenie, tutaj się w jakiś sposób rezygnowała z... choć, żeby było jasne, ja na przykład byłem zwolennikiem tej pierwszej reformy, czyli reformy polegającej na likwidacji gimnazjów i na wprowadzeniu 4-letnich szkół ponadpodstawowych.
To się na nic konkretnego nie przełożyło w zasadzie.
To wie pan, ale to też znowu ciężko jest to w krótkim terminie oceniać. Ja myślę, że to się mogło przełożyć na jedną rzecz, to znaczy no, lepiej jest, jak dzieci i młodzież chodzą do dwóch szkół, a nie do trzech. To znaczy to ma ileś wad, czy ileś konsekwencji. Ciężej jest prowadzić długofalową pracę wychowawczą, mniejsze więzi. Tak, ja pracowałem w szkole, dlatego to mnie bardzo interesuje. Więc z tego punktu widzenia mi się ten system wydaje bardziej spójny, ten system 8+4. Natomiast no, nie poszli za tym dalej, przeciwnie, zaczęli nauczycieli przedstawiać jako pijawki, które za dużo zarabiają i to jest rzecz do naprawienia, ale właśnie pytanie przez kogo, prawda, no bo po 8 prawie latach już nie naprawił tego PiS. To zdecydowanie jest porażka. Oczywiście tam jeszcze COVID się dołożył do tego, no szkoły były przez 2 lata w zamrożeniu, ale no ja nie widzę tutaj jakichś sensownych propozycji, czy jakichś sensownych ofert.
Czy spotyka pana niechęć ze strony zwolenników rządu za to, że pan pozwala sobie w ogóle krytykować?
Wie pan, to znaczy, to nie jest zadaniem dziennikarzy szukanie, że tak ze strony polityków. Pan przywołał tę moją laudację z 2016 roku.
No, zaskoczyła mnie wtedy.
Z dzisiejszej perspektywy uznaję to za błąd, ale uznaję to za błąd nie dlatego, żebym żałował jakichś poszczególnych sformułowań, które tam padły, tylko po prostu no, nie jest rolą dziennikarzy, no, ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie bez tego typu dialogu z politykami.
To, mnie ona zaskoczyła na tle tego, co pan wcześniej
ale
pisał.
Ale to ja tu sprzeczności w moim umyśle nie widzę. Natomiast jest niewątpliwie to fałszywy sygnał. To znaczy to sygnał, w którym dziennikarz uznaje, że powinien, że tak powiem, chwalić rządzącego polityka tak otwarcie i przy nim. Nie tym, co się pisze, tylko właśnie, prawda, no, uczestnicząc w jakimś wspólnej imprezie.
A to dlaczego pan to zrobił, skoro tak pan...
Z powodów, że tak powiem, środowiskowych. No to było częścią imprezy organizowanej przez moją ówczesną redakcję. Nie zostałem do niczego zmuszony, broń Boże. Natomiast
rozumiem.
Wydawało mi się to wtedy w pewnej ogólnej logice tej redakcji. I pewnie to jest takie, pewnie się w tym zawiera pewne pytanie o to tak zwane dziennikarstwo tożsamościowe. Przy czym nie jest tak, że wyłącznie dziennikarze konserwatywni tutaj grzeszą. I ja przypominam sobie, że tak powiem, rozkoszne igraszki Tomasza Lisa z Donaldem Tuskiem przed kamerami telewizji. To też jest błąd.
Niech każdy odpowiada za
siebie. Jasne, ale więc ja zacząłem od tłumaczenia, że tak powiem, swojego wyboru ówczesnego. No, on był pewnie błędnym wyborem, ale też, że tak powiem, no nie mam poczucia, żeby z tego coś trwale złego wynikło.
Panie Piotrze, bardzo jestem wdzięczny za dzisiejszą rozmowę. Niestety musimy kończyć, bo czas rzeczywiście nas tutaj
tego nie wytrzymał.
Pogania. Proszę państwa, jeszcze tradycyjnie dwa słowa. Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Mogą nas państwo oglądać tak jak teraz na YouTubie, słuchać w ulubionych serwisach streamingowych na Spotify i mogą tam państwo recenzje pisać, ocenić nasz program. To nam pozwala dzięki różnym tam algorytmom docierać do szerszej publiczności, za co państwu dziękuję. Przypominam także o przekazywaniu procentów na Fundację Kultury Liberalnej. To dla nas bardzo ważne, pozwala nam tworzyć więcej takich treści jak dzisiejsze spotkanie. Już jutro redaktor Jakub Budziony będzie rozmawiać z Michałem Potockim o tym, jak Ukraina radzi sobie z wewnętrznymi kryzysami w czasie wojny. No to na pewno będzie ciekawa rozmowa. A ja państwu dziękuję za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. I proszę państwa, dziękuję panu Piotrowi raz jeszcze za spotkanie i państwu za towarzyszenie nam dzisiaj i zapraszam w następny czwartek. Do zobaczenia.